nasze pójście za Panem było czymś autentycznym, czymś rzeczywistym, czymś bardzo praktycznym. Często zwracamy uwagę na emocje, jakie towarzyszą miłości nas do Pana, Pana do nas. Przeżywamy to tak wewnętrznie, emocjonalnie. Ale Pan Jezus mówi, że ucieleśnieniem miłości do Niego jest spełnianie Jego przykazań. Nie? Więc jeśli nasza relacja z naszym Panem pozostaje tylko w sferze emocji, to nie jest miłość do Niego. To jest chwila emocji. To są emocje. Natomiast miłość rzeczywiście przekuwa się w konkretny czyn. I nie inaczej jest wezwaniem, bo to jest wezwanie, żeby pójść za Panem Jezusem. Myślę, że to sformułowanie, pójście za Panem Jezusem, jest chyba kwintesencją naszego chrześcijańskiego życia. Bo w tym prostym stwierdzeniu mieści się absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko, kim jesteśmy w naszym Panu Jezusie. Tekst ten, którego chciałbym wyjść, bo chciałbym, żeby głównym rozważaniem był fragment z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział od 12 do 25. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział od 12 do 25. Otwórzmy proszę swoje Biblię w tym miejscu, bo przez jakiś moment tam pobędziemy. Z tego miejsca będziemy gdzieś szukać odniesień w innych miejscach, które uzupełnią, pogłębią zrozumienie tej idei, która jest tutaj zawarta. Przeczytam najpierw cały fragment, a później odniosę się do niektórych treści. Oczywiście z głównym akcentem na to wezwanie. Pójdźcie za mną, chodźcie za mną. A gdy Jezus usłyszał, a może zanim przeczytam jeszcze króciutki kontekst, to jest początek Ewangelii Mateusza. Mamy za sobą już 2 rozdziały pierwsze, które mówiły o narodzinach, o tym pierwszym okresie życia Pana Jezusa. Później mamy rozdział właśnie ten, który teraz jesteśmy, 3 i 4, w którym mamy początek działalności Jana Chrzciciela i jego wezwanie. Upamiętajcie się, pokutujcie albo zmieniajcie myślenie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Tak woła, gromko woła. Jak ja myślę o Janie Chrzcicielu, to widzę kogoś, kto takie ma gromkie orędzie, takie dobitne, dosadne, takie, że przeszywa gdzieś na wskroś. Taki pioruny rzucał jakby. To jest Jan, jak ja go gdzieś postrzegam. Później mamy ważny epizod, 4 rozdział od 1 do 11, w którym mamy kuszenie, próby, w którym Pan Jezus był poddawany. Myślę, że to jest wielka lekcja dla nas, bo to jest zapisane ze względu na nas, że każdy, kto chce iść za Panem Jezusem, będzie przechodził próby i to w takiej trojakiej formie, według strategii diabelskiej, którą już od Edenu stosuje. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co Pan Jezus mówił za każdym razem w tych swoich pokusach, próbach. Jakkolwiek trudno mi zrozumieć, że diabeł odważył się próbować Pana Jezusa, dla mnie jest niepojęte, ale pomijając to niezrozumienie jego postawy, nie tylko w tym zresztą aspekcie, istotne jest, że Pan Jezus odpowiadał: napisano. Diabeł coś mówi, a on mówi: napisano. Owszem, diabeł też powiedział raz: napisano. Czyli diabelska strategia to też jest wykorzystywanie Bożego Słowa do swoich nicnych celów. I moglibyśmy mnożyć mnóstwo przykładów tego. Ale napisano. Tutaj, żeby coś powiedzieć w chwili próby, że coś napisano, to te treści muszą być nie na zewnątrz w tej księdze, ale wewnątrz. Często próba przychodzi w momencie, kiedy nie mamy pod ręką wszystkiego, więc to, jak jesteśmy nakarmieni i naładowani, decyduje, jak odniesiemy się do próby. Czy znajdziemy to, co napisano w danym momencie, żeby było tym źródłem siły i inspiracji. No i ten kolejny fragment, który teraz wchodzimy, od 12 do 25, w którym jest początek zwiastowania Pana Jezusa. Początkowe wezwanie Pana Jezusa właśnie w momencie, kiedy Jan został uwięziony i odszedł Pan Jezus wtedy ku Galilei. I opuściwszy Nazaret, przybyłby zamieszkać w Kafarnaum, nadmorskich granicach, Zabulona i Neftalego, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane za pośrednictwem proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zabulona, ziemia Neftalego, droga morska po drugiej stronie Jordanu, Galilea narodów, lud siedzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a im osiadłem w krainie cieniu i cieniu śmierci wzeszło światło. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić, przytoczę z takiego przykładu, zmieniajcie myślenie. My zobaczymy tam, albo pokutujcie, albo upamiętajcie się. To jest sens tego samego słowa w oryginale. Zmieniajcie myślenie jest jakiś podstawowy sens znaczeniowy. Gdyż zbliżyło się Królestwo Niebios. Zatrzymam się na chwilę przy tym wstępnym fragmencie, ponieważ są tutaj bardzo ważne idee zawarte. Po pierwsze, Pan Jezus przyszedł do takiej ciemnej krainy. Nawet sformułowanie Nazarejczykiem zwany będzie, no to okazało, że być nazwanym Nazarejczykiem to gorzej niż dzisiaj być Sosnowca. Chcę, żebyśmy zrozumieli, że Galilea była pogardzana jako kraina przez Judejczyków, a Nazaret, czy coś dobrego może być z Nazaretu? I to powiedział, tak na marginesie, Natanael z Kany Galilejskiej. Czyli Galilea miała złą sławę, a Nazaret złą sławę w tej krainie Galilei. I Pan Jezus przychodzi tam, gdzie jest najciemniejszy mrok. To jest niesamowite, kiedy to pokojarzymy z tym, co dzisiaj na początku bracia mówili, że Pan Jezus przyszedł do grzeszników, w tą ciemność, w ten mrok naszego wnętrza. Tam, gdzie jest najciemniej, tam, gdzie grzech wywarł najgłębsze piętno, tam przychodzi światło, tam przychodzi łaska, zbawienie. I to jest cudowne, to jest niezwykłe. Ale co to znaczy? Zmieniajcie myślenie, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Albo pokutujcie, albo upamiętajcie się. Jest, co mamy zrobić? Co trzeba robić? I dlaczego? To są dwa sformułowania. Co trzeba zrobić i dlaczego? Ciekawe, że Jan to samo mówił i to samo powtarza Pan Jezus. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że przybliżyło się w osobie Króla. Więc przyszedł król, objawił się król światu, więc ktokolwiek może i powinien mieć, czym będzie miał z nim kontakt, musi się zmienić. Musi to być takie radykalna zmiana w życiu. Bo przychodzi król i on ma nowe kierunki, nowe wytyczne, nowe treści w ogóle tego, w czym człowiek może funkcjonować. To jest niezwykłe. Ale chciałbym nadać temu, zresztą w Ewangelii Mateusza 12:28 jest powiedziane, że jeśli ja Duchem Świętym wyganiam demony, to Królestwo już przyszło do was. To mówimy, przybliżyło się, a ten tekst mówi, już jest. Jest w jego osobie, w jego dziele. I w tym kontekście modlitwa pańska nabiera, wydaje mi się, troszkę głębszego sensu. Kiedy mówimy, przyjdź królestwo Twoje. Na marginesie modlitwa pańska to jest tekst najczęściej cytowany w naszym kraju. Najbardziej znany. Natomiast niestety jest niezwykle mało rozumiany. On się stał takim odmawianiem czegoś, jakichś regułek, formułek i za tym nie idzie żadna treść. Jeśli będzie nam dane, to może, bo bardzo poruszyło mnie takie po latach, bo mówię, są takie teksty, które znamy na pamięć przez lata i nagle przychodzi moment, że one w szczególny sposób docierają. Można było zobaczyć zupełnie nowe treści. I dla mnie takim doznaniem, przeżyciem w zrozumieniu tej modlitwy, że zrozumiałem wymiar teraźniejszy przede wszystkim. Zawsze myślałem, przyjdź królestwo Twoje, aha, Boże, niech przyjdzie kiedyś eschatologiczne królestwo, które położy kres wszystkiemu i kiedyś to będzie cudownie, kiedyś nas pochwycisz i tak dalej. I w kategoriach eschatologicznych często myślimy o tym i oczywiście taki sens tam występuje ponad wszelką wątpliwość, ale czas teraźniejszy, Czemu Pan Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo Niebios? Jest Królestwo. Skoro ono jest, to jak ja mówię, przyjdź Królestwo Twoje, to ja proszę, Boże, bądź Królem tu, u mnie, teraz. Ty jesteś Król, ja chcę być poddanym. Przyjdź Twoje Królowanie do każdej sfery mojego życia. A że praktyka pokazuje, że nie wszystkie sfery życia pielgrzymujący tu i teraz chrześcijanie poddali swemu Panu. Chyba, że się mylę. Ktoś powie, że ja wszystko poddałem Panu i już absolutnie doskonały sposób idę za Panem. Nie będę prosił o podnoszenie rąk, bo sądzę, że nie mylę się bardzo z stwierdzeniem, że jednak jest to dla nas wciąż aktualne. Przyjdź Królestwo Twoje, Panie Jezu, bądź Panem mojego życia w tych dziedzinach, w których upadam. Bądź Panem tu i teraz. Bądź moim Panem takim prawdziwym, a uczyń ze mnie poddanego, chętnego poddanego, który pójdzie za Twoim głosem. To jest konieczne, żeby o tym teraz tutaj to powiedzieć, bo za chwilę Pan Jezus powie, chodźcie za mną. No to więc to w te słowa Króla w tym momencie zyskują potężnie na znaczeniu. Ale kiedy myślę o teraźniejszym zastosowaniu tej modlitwy pańskiej, przyjdź Królestwo Twoje, to myślę, Panie, przecież tylu ludzi nie zna Ciebie. Dla tylu ludzi Ty nie jesteś Królem. Przyjdź Twoje Królestwo do tych ludzi. Jeśli zechcesz mnie wykorzystać, żebym im o Tobie jako Królu i Twoim Królestwie mówił, to wykorzystaj mnie do tego. Niech i dla nich zaświeci to światło w mroku ciemności. Niech i dla nich Ty staniesz się Królem. Tu często mam na myśli moich bliskich, którzy nie są u Pana. Nie są tymi, którzy oddali Mu swoje życie. Więc ta modlitwa bardzo zyskała taki wymiar teraźniejszy. Oczywiście, ostatecznie proszę, niech Twoje panowanie będzie jedyną władzą w całym wszechświecie. Niech to będzie czymś absolutnym i ostatecznym. Tego oczekujemy, do tego dążymy, ale póki co modlitwa ma ta też wymiar teraźniejszy w kontekście Króla, który przyszedł i kazał zmieniać myślenie, pokutować. Bo zmiana myślenia, o której tu jest mowa, to nie jest tylko intelektualne przejście od tezy A do tezy B. Bo można powiedzieć, no zmieniłem myślenie. Myślałem w sposób taki, a teraz myślę w sposób inny. To jest coś więcej. To, o czym myślimy, decyduje o tym, co robimy. I zazwyczaj, jakbyśmy sobie przypomnieli, każdy czyn, i dobry, i zły, poprzedza go pewien sposób myślenia. I on może być inspirowany z różnych źródeł. Dlatego istotne jest, żeby zmieniać myślenie, dopasowując je do naszego Pana, a to przemieni życie. Dzięki. No to jest też rzeczywiście jedno z moich doświadczeń z Boże Palowickim. Takie wzruszające. Dzięki. Dobrze. Zostawmy na moment wersety od 18 do 22 i przejdźmy do 23. Czytamy i obchodzi Jezus całą Galileę. 12 werset zaczytał się w Galilei. Środek, to co opuściłem, też jest w Galilei, już bezpośrednio nad jeziorem, czy Morzem Galilejskim też nazywanym. I wraca. I obchodził Jezus całą Galileę. Otóż przybliżyło się Królestwo Niebios. Tu jest tak doprecyzowane, co się zaczęło dziać. Ucząc w ich synagogach, głosił dobrą nowinę Królestwa właśnie. Głosił dobrą nowinę Królestwa i uzdrawiał wszelką chorobę, każdą niemoc wśród ludzi. I rozeszła się o nim wieść po całej Syrii. I zanosili mu wszystkich źle się mających, przyciśniętych rozmaitymi chorobami i męczarniami, i opętanych przez demona, i epileptyków, i sparaliżowanych, i uzdrawiał ich. I szły za nim liczne tłumy z Galilei, Dekapolis, Jerozolimy, Judei i z drugiej strony Jordanu. Oto król głosi królestwo. Głosi orędzie królestwa, przesłanie królestwa i ukazuje jego moc w tych licznych uzdrowieniach. To myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że pojawia się Syria. Pamiętamy, że jesteśmy w Izraelu. Ewangelia Mateusza tak w zasadzie tak do Izraela gdzieś kieruje przesłanie, a tutaj nagle Syria się pojawia, Dekapolis. To są pogańskie kraje. To też jest pewien zwiastun, że Ewangelia Królestwa przekroczy bramy izraelskie i wejdzie do pogan, łącznie z tymi tu obecnymi w Palowicach dzisiaj, bo to konsekwencja tego jest tutaj. Dobrze, to mamy ramę tego fragmentu głównego, bo nie ukrywam, że główny fragment, zasadnicze przesłanie z tego fragmentu Ewangelii Mateusza to są wersety od 18 do 22. I patrzmy na te teksty i znowu spróbujemy zastanowić się nad pewnymi postawami, które tutaj zobaczymy. I będzie to zapewne coś koniecznego do naśladowania. Bardzo bym chciał zresztą myśleć osobiście o pewnych kwestiach. Bo czasami można czytać pewne sprawozdania, była historia, coś się stało, ktoś coś powiedział, ktoś tak zareagował, no i tak było. Nie? Ale zawsze musi być pytanie ja. No, że pośrednio, jeśli Pan Jezus do kogoś coś mówi, to pośrednio mówi też do mnie. Oni zareagowali tak, to czy to nie jest dla mnie lekcja, żeby tak samo zareagować? Ale czytajmy. Idąc zaś wzdłuż Morza Galilejskiego, dostrzegł dwóch braci, Szymona nazywanego Piotrem oraz Andrzeja, jego brata, zarzucających niewód, dosłownie czyli jakaś rodzaj sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Zatrzymajmy się chwilę, zanim przejdziemy do dalszej treści. Piotr i Jan trudzą się przy swoich sieciach, przy rybach. To jest ich profesja, to jest ich zajęcie. Przychodzi Pan Jezus i mówi, chodźcie za mną. Za chwilę zobaczymy ich reakcję, ale na razie chciałem pokazać, że to chodźcie za mną w słowach Pana Jezusa ma tutaj dodatkowy wymiar. To nie jest tylko chodźcie za mną i idźcie sobie za mną i nic więcej. Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Aha, czyli jak idę za Panem Jezusem, to przez tą przemianę myślenia, przemianę życia, która za tym idzie, w tym opamiętaniu, w tym nawróceniu, jednym z praktycznych zastosowań jest bycie rybakiem ludzi. Więc kiedy myślę, idę za Panem, to znaczy jestem rybakiem ludzi. To jest jedno zastosowań, wydaje mi się, że dla Pana Jezusa niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Pamiętacie, jaki był finał Ewangelii Mateusza? Tu jest początek nauczania Pana Jezusa. Mija cała historia życia Pana Jezusa. Mnóstwo różnych rzeczy, których nauczał. Ze śmiercią i zmartwychwstaniem, jako kulminacją Jego przyjścia na ziemię. No i już tuż przed odejściem, ostatnie słowa Ewangelii Mateusza. Da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idąc wtedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich, tak, zanurzając ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyniąc uczniami wcześniej było, tak celowo mówię, zanurzając ich, bo nie chciałbym, żebyśmy ten werset wyłącznie kojarzyli z formułą chrzcielną, bo jeśli jest to zastosowane do formuły chrzcielnej, to tak w trzecim czy w czwartym znaczeniu tego, co tam jest powiedziane. Zanurzać w imię to wiąże się z czynieniem uczniów i uczeniem wszystkiego, co wam przykazałem. To jest zanurzanie przez słowo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. To jest dosyć ważne, żeby to skojarzyć z tym, co teraz będziemy mówić o tym wezwaniu naszego Pana skierowanym do nas, ponieważ Pan Jezus mówi o tym na początku i mówi na końcu. Jak tak zastanawiałem się nad sensem tego wielkiego nakazu misyjnego, no to co się mówi na sam koniec? Zresztą podobnie jest w Dziejach Apostolskich, nieco innymi słowy. Pan Jezus powiedział to samo. Uczniowie, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? I oni tak myśleli po ludzku, ziemsko, tu i teraz, niech coś się wydarzy. Stop, 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 to nie wasza rzecz. To nie zaprzątajcie sobie tym głowy. Wy będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi, w Palowicach. Więc chodzi o to, że jeśli Pan Jezus mówi o czymś na początku i mówi o czymś na końcu, to dla Niego to jest ważne. Przyjdź królestwo Twoje, to jeśli król mówi, że to jest dla Niego ważne, to jakie to ma być dla Jego poddanego? No bardzo ważne, po prostu. Ważna rzecz dla króla, ważna jest dla mnie. Koniec, kropka. A oni, 20 werset, natychmiast zostawili sieci rybackie i poszli za nim. Natychmiast poszli za nim. To nie jest sytuacja łatwa. Za chwilę zobaczymy jeszcze dwóch rybaków, którzy to samo przy ojcu. Przeczytajmy może to już, a później spróbujemy wniknąć głębiej jeszcze. I gdy przeszedł stamtąd dalej, dostrzegł dwóch innych braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata. Jak w łodzi z ojcem swym Zebedeuszem przygotowali swoje sieci rybackie i wezwał ich. To już nie powiedział, chodźcie ze mną, a uczynię was rybakami ludzi, ale wezwał ich. Wezwał ich do tego samego, co przed chwilą tych dwóch pierwszych braci. A oni natychmiast zostawiwszy łódź i ojca poszli za nim. Jak ktoś wysłyszał to, co powiedziałem, to ja powiedziałem o kompozycji tego tekstu. Tło w Galilei, tu jest centrum, to wezwanie tych braci. A najgłówniejszy akcent z tego wszystkiego to jest ich reakcja. Ich reakcja to jest najgłówniejszy akcent. Lekcja dla nas. Jeśli Pan mówi, to natychmiast to zrób. Jeśli Pan cię wzywa, zrób to natychmiast. Ale wspomniałem, że to wezwanie pójdźcie za mną i sens główny dla nas, chciałbym, żeby to pozostało. Pan mówi, chodź za mną, robię to natychmiast. Późniejsze nauczanie, pamiętamy różne przypowieści, że było skierowane wezwanie do synów, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, żeby coś zrobić. Jeden powiedział, nie zrobię, drugi powiedział, że zrobi. Ten, który powiedział, że zrobi, nie zrobił, a ten, który powiedział, że nie zrobi, jednak się zreflektował i zrobił. Więc chcę pokazać, że reakcje nasze na to, co Pan Jezus mówi, no nie zawsze są takie zero-jedynkowe. Niekiedy rzeczywiście nie jesteśmy posłuszni. Dlatego przyjdź królestwo Twoje w tym wymiarze teraźniejszym i do mnie osobiście. Powinno być najistotniejsze zastosowanie na tu i teraz, a te eschatologiczne to jako element nadziei, w którą pokładamy. Ale póki co pielgrzymujemy tu i teraz i chcemy tu i teraz naszemu Panu przynosić chwałę, uwielbienie przez posłuszeństwo, przez stosowanie się do Jego wytycznych, stosowanie się do Jego poleceń. Inne wersety. 8:22. Każdy z tych tekstów, też Mateusza, bo na razie jesteśmy w Ewangelii Mateusza i tak głównie będziemy w Ewangelii Mateusza. Czasem się nam zdarzyć może jeszcze jakiś inny fragment, ale są takie teksty, gdzie sformułowanie chodź za mną, czy pójdź za mną występuje w takich czasami niesamowitych okolicznościach. I tak jest tutaj. A Jezus mu powiedział, bo wcześniej on mówi, pójdę, Panie, za Tobą, ale pozwól mi swojego ojca pogrzebać. Pan Jezus, pójdź za mną. to, co do tych uczniów przed chwilą czytaliśmy nad morzem. A umarli nie grzemią swoich umarłych. Ej, czyżby Pan Jezus zakazywał pogrzebać tatę? Tata umarł i Pan Jezus mówi, nie chowaj tatę, tylko chodź za mną. Jak myślę, jak patrzymy na Pana Jezusa, jak w całości widzimy Jego nauczanie, no to jakoś tak, no nie bardzo nam to pasuje. I rzeczywiście wydaje się, wielu komentatorów, wydaje mi się, że słusznie zauważa, ja się z tym osobiście też utożsamiam, że to nie chodzi o zwykły pochówek, który mógł potrwać, powiedzmy, jeszcze jeden dzień, czy tam z jakąś praktyką żałobną, może kilka dni. Wydaje się, że za tym powiedzeniem tego człowieka, pozwól mi pochować ojca, kryje się mniej więcej taka idea. Ja mam, Panie Jezu, teraz 30 lat, mój tata ma 50. Pójdę za tobą, jak pochowam mojego ojca. A tata sobie może pożyć jeszcze do 80, do 90. Wydaje się, że mniej więcej taka treść raczej jest za tym stwierdzeniem, że człowiek się wymiguje pod pójściem, bo ma jakieś ważne i pozornie by się wydawało, że ważne, bo na pewno pochówek taty czy mamy, no nie wyobrażam sobie, żeby Pan Jezus chciałby tej praktyki zabronić w tym momencie temu człowiekowi. Nie? Ale tu jest pokazane, że człowiek sobie znajduje rozmaite wymówki, ważne rzeczy w związku z najbliższymi, które powodują, że ja nie mogę, Panie, Cię teraz posłuchać. I myślę, że każdy z was byłby w stanie przytoczyć z osobistych historii, spotkań z wieloma ludźmi, mnóstwo tego typu sytuacji. Natomiast nie chcę mówić tylko o tych ludziach, którzy gardzą wręcz słowem Pana Jezusa podczas próby zwiastowania im Ewangelii, ale właśnie ten wymiar bardziej osobisty, czy nam się też taka postawa nie przytrafia. 9 rozdział, 9 werset, to jest kolejny tekst, w którym Pan Jezus wzywa kogoś, żeby poszedł za Nim. Odpowiadając, odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem. Człowieka zwanego Mateuszem, siedzącym w punkcie celnym, tak mam to oddane w tym przekładzie, i powiedział do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Dokładnie ta sama reakcja. Więc czego uczy mnie i ciebie nasz Pan? Mówię, pójdź za mną, to wstawaj i chodź. Oczywiście, to trzeba dobrze zrozumieć, bo można troszeczkę nadinterpretować ten tekst. Ja za chwilę to postaram się dopełnić w tej, albo już teraz to zrobię. W Ewangelii Łukasza jest taki fragment, który mówi, że trzeba mieć w nienawiści ojca i matkę, bo jak ktoś nie będzie miał w nienawiści ojca i matki, to nie może być moim uczniem. Uff, jak to brzmi. I też nam się wydaje, że to język polski nie oddaje sedna tego, co jest w oryginale, bo to jest pewien zwrot charakterystyczny dla języka hebrajskiego czy aramejskiego, który znaczy ni mniej, ni więcej, tylko mniej miłować. Nie mieć w nienawiści absolutnie, tylko kto mniej, bardziej miłuje ojca i matkę niż mnie, nie jest mi godzin. Pokazuje hierarchię ważności, więzy krwi, a relacja z Panem. I jaki jest tego sens? Tu przekłady, które oddają dosłownie, mówią o tej nienawiści, mogą sugerować, że człowiek, który idzie za Jezusem, ma bardzo negatywny stosunek do najbliższych, do rodziny. A jest wręcz odwrotnie. Każdy, kto usłucha Pana Jezusa, mówi, chodź za mną, idzie natychmiast, to w tej przemianie, zanim on będzie rybakiem ludzi, to on sam w sobie musi dokonać ogromnej przemiany. W praktyce oznacza to, że taki człowiek staje się lepszym mężem, lepszym ojcem, lepszą matką, lepszym dzieckiem, jeśli dziecko słucha tych słów Pana. Po prostu tak to skutkuje. Więc to, że przychodzi miecz, o którym Pan Jezus mówi, to wynika raczej z reakcji strony przeciwnej, zaślepionej, niż z postawy chrześcijanina, który staje się lepszy zdecydowanie, kiedy idzie za Panem całokształcie życia. I trzeba dziękować Bogu, że ta przemiana w wielu rodzinach powoduje, że inni są pociągani tą widoczną przemianą życia, widocznym powiedzeniem Panu Jezusowi: jesteś moim Panem i Królem i ja chcę się zmienić, bądź ze mną w moich przemianach, żeby one były widoczne. Ewangelia Mateusza 16:24. To jeszcze jeden fragment, w którym Pan Jezus wzywa, żeby iść za mną, żeby iść za Nim, i mówi, co jest konieczne do tego. Ewangelia Mateusza 16:24. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce iść za mną, chodź za mną. Jeśli chcesz iść za mną, rozumiemy, że to wszystko jest w tym samym klimacie. Wezwanie do pójścia za Panem Jezusem. Jakże często w Ewangelii Mateusza i nie tylko ten motyw się pojawia, czyli on musi być ważny. Ja wspomniałem na początku, że wydaje mi się, że to jest sformułowanie pokazujące całokształt chrześcijańskiego życia. Wtedy powiedział Pan Jezus swoich uczniów: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie krzyż swój i idzie za mną. Niech się wyprze samego siebie. Niech się wyprze samego siebie. Piotr, kiedy wypierał się Pana Jezusa, bo przytrafiło mu się 3 razy, kiedy Piotr wypierał się Pana Jezusa, to między innymi powiedział o Panu Jezusie: nie znam tego człowieka. Gorzko zapłakał, pamiętamy, gorzko zapłakał po tej jego próbie, jako też w spełnionych słowach proroczych Pana Jezusa. Ale jeśli myślę o zaparciu się siebie, o którym tu jest mowa, to jest powiedzenie: nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka. A Pana Jezusa wręcz przeciwnie. Chcę znać maksymalnie do tego stopnia, żeby On był królem każdej sfery mojego życia. Wszystko, co mam, jest Jego. Wszystko, co mam, Jemu powierzam. Wypieram się wszystkiego, co mam tu i teraz, bo to jest bezwartościowe, patrząc na wieczność. Bezwartościowe. Więc nie mogę mojego Pana potraktować w taki sposób, że nie oddam Mu wszystkiego. Jeszcze jedna, właściwie jeszcze 2 wersety. 19:21, też Mateusza. To jest też fragment pewnej sceny. Myślę, że ten werset przeczytam jeden, a my tą całą scenę będziemy widzieć w oczach. Widzieć sobie, nawet nie w wyobraźni, bo prześledzimy wzrok do góry. 19:21. Jezus mu odpowiedział: jeśli chcesz być doskonały, no bo on mówi, przestrzegam tego, no i sobie pomyślał, jaki jestem świetny, nie? Jaki jestem świetny, przestrzegam wszystkich przykazań, super, jestem ekstra człowiek, nie? Ale Pan Jezus go sprowadził na ziemię i powiedział mu, no brakuje ci, no tylko jednego ci brakuje. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. On z tymi plecakami, z tym bagażem, no niestety nie był w stanie iść za Panem Jezusem. On musiał te plecaki porzucić. Taki przy okazji antyprzykład jest Zacheusza. W stosunku do niego. On jest Zacheusz jest tym pozytywnym. Kiedy Pan Jezus przyszedł do Zacheusza, to przynajmniej w relacji ewangelicznej mamy to oddałem, tu w 14, tu pół bogactwa dałem ubogim i tak dalej. Pan Jezus się zjawił w jego otoczeniu. Jaka przemiana życia. Jemu, no przynajmniej Ewangelia o tym nie mówi. Nie miał wskazówek. Sprzedaj, zrób coś tam. On po prostu ze świadomością, że przemówił do niego Pan, dostał takie zrozumienie tej kwestii, że po prostu postanowił totalnie zmienić swoje życie, w czym wiedział, że źle postępował. Chodź za mną. Chodź za mną. Myślę, że ta krótka analiza tego głównego naszego fragmentu i kilku innych tekstów pokazała wagę tego zagadnienia, fundamentu życia. Życia chrześcijańskiego. Życie chrześcijańskie, gdybym tak streścił, to jest podążanie za Panem Jezusem z głębokim zrozumieniem tego praktycznego sensu, nie pozostawanie na sloganie, nie pozostawanie na tylko słowach mówionych, ładnie brzmiących. Tu w kontekście rybaków ludzi jeszcze dwa słowa. Jedną z ważniejszych misji Kościoła, społeczności jako całości i każdego z nas indywidualnie jest to, by być światłem świata, solą ziemi. To też jest z nauczania Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza. I to jest wezwanie, żeby powierzyć też tą sprawę Bogu. Czy jestem tym, który jest rybakiem ludzi? Czy Bóg kładzie mi na serce, by ludzi w moim najbliższym otoczeniu, gdziekolwiek jestem, mówić Ewangelię, mówić Boże Słowo? Czy jestem gotowy też do prowadzenia kursów biblijnych z ludźmi? Są kursy internetowe, są kursy innego rodzaju. Ostatnio jesteśmy zachęcani do drogi do Emaus, cały cykl pięknych kursów. Tylko to są narzędzia, instrumenty, które wyposażany jest Kościół. To jest zachęta, żeby każdy znalazł, oczywiście w odpowiedzi na modlitwę, z uświadomieniem sobie obdarowania, bo my służymy naszemu Panu zgodnie z tym, jak nas obdarował. I tylko to ma sens, żeby służyć obdarowaniem, a nie w jakikolwiek inny sposób. Nie dlatego, że brat Iksiński czy brat Kowalski coś robią. Nie, każdy ma indywidualne obdarowanie, także myślę w tym dziele czynienia rybaków ludzi. Ale ponieważ akcent pada w tym fragmencie omawianym dzisiaj na to, żeby coś natychmiast zrobić. Jak dociera słowo Pana, to robię to natychmiast. Więc podsumować chciałbym to, co Bóg położył mi dzisiaj na serce, żeby wam powiedzieć, tekstem z Księgi Sędziów. To może być zadziwiający przeskok do Księgi Sędziów, ale tu jest również jeden fragment, to jest piąty rozdział Księgi Sędziów. Tam jest, to jest czas Debory, Baraka. Czas, kiedy była pewna batalia potrzebna na wezwanie Debory i Baraka. Pokolenia izraelskie były wzywane do czynu. I piąty rozdział jest pieśń, tak nazywana z Biblii Warszawskiej, pieśń Debory. I tam wersety od 14 do 16. I spróbujemy zastanowić się, dlaczego ten tekst podałem jako ilustrację pewną i podsumowanie tego, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Z Efraima stąpili w dolinę, idąc za tobą, Beniaminie, z twoimi rodakami. Z Machiru stąpili wodzowie, a z Zebulona trzymający buławę. I książęta Issachara byli z Deborą, a jak Issachar, taki Barak. W dolinę poniosły go jego nogi. Lecz w oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, by słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Powiem, kochani, że kiedyś ten werset przeczytałem i tak mnie piorun czasnął, ten Boży, kiedy sobie uświadomiłem, gdzie jestem, a gdzie być nie powinienem. To jest dla mnie, nie wiem, taki werset, który ja wiąże się z pewnym moim przeżyciem. Nie? Jak mam wezwanie, a ja sobie będę na fujarkach grał między owcami? Pan Jezus mówi, chodź za mną, a ja mam nie pójść natychmiast za Nim. Niesamowita ilustracja. Jest czas, jest głos trąby, jest wezwanie. No to idziemy za tym głosem. Życzę wam, kochani, sobie, bo znowu muszę na marginesie powiedzieć, że pierwszym odbiorcą tych wszystkich słów, które staram się powiedzieć, jestem ja sam osobiście. Sam najpierw Bóg mnie dotyka, doświadcza, łamie i kruszy i nie wiadomo, co jeszcze robi. I w tym momencie chcę podzielić się tym, co sam doznałem, sam przeżyłem i zachęcić do tego, by nie oglądać się za siebie, chwycić swój pług i iść za Panem. Konsekwentnie, wiernie, aż do końca. A wtedy Pan Jezus obiecał, jestem z wami przez wszystkie dni, z wami tak czyniącymi. To nie jest ogólne powiedzenie, jestem z wami ogólnie. Jestem z wami, którzy uczestniczycie w tym moim dziele. Jestem z wami w tym, którzy idziecie za mną, którzy rozumiecie, na czym to polega. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy naszemu Bogu za ten cudowny dar naszego Pana, za to wezwanie i proszę, proszę Boże, byś zechciał pobłogosławić nasze życie, nasz czas, by ono było oddane całkowicie Tobie. Dopomóż nam w duchowej walce. Zdajemy sobie sprawę z własnej znikomości i tego, jak bardzo potrzebujemy Ciebie. Dlatego kierujemy nasz wzrok ku Tobie, ufając, że z Tobą mamy wszystko, z Tobą zwyciężamy. W Tobie mamy radość, ukojenie, mamy pewność drogi, którą kroczymy. Wywyższamy Cię, uwielbiamy. Amen.